Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dwa dni temu przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółek kolejowych z Czech, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej wspólnych inwestycji dotyczących kolei dużych prędkości. Jak to jest ważne dla Polski?
No to dla Polski jest absolutnie kluczowe, ponieważ Polska w tym systemie kolei dużych prędkości państw Trójmorza leży w środku, jest interkonektorem. Bez nas, można powiedzieć, bez Polski, takiej inicjatywy jak koleje dużych prędkości budowane na w Czechach, kolej dużych prędkości Grupy Wyszehradzkiej, czy wreszcie Baltic Way państw bałtyckich, no, będzie miało znacznie mniejszy sens, bo nie będzie się łączyło ze sobą. Tymczasem Polska jest tym punktem, a konkretnie system Centralnego Portu Komunikacyjnego, który te wszystkie inicjatywy, również przyszłą planowaną kolej dużych prędkości z Kijowa do Europy, będzie ze sobą łączył, a więc to Polska będzie punktem, gdzie ludzie z całego regionu będą przyjeżdżać, przejeżdżać, który będzie no tą taką, można powiedzieć, w sensie komunikacyjnym sercem.
Przybliżmy może naszym słuchaczom sformułowanie właśnie kolej dużych prędkości. Na czym to polega?
No, kolej dużych prędkości to jest kolej, która jeździ szybciej niż kolej konwencjonalna, tak mniej więcej 160 km na godzinę. To jest ta maksymalna możliwa kolej, prędkość osiągalna przez tą kolej, które przyjęło się uważać za taką, można powiedzieć, zwykłą i taką, która no, obecnie również w Polsce czy w innych krajach regionu funkcjonuje. Ten kolejny skok, przekroczenie tej bariery mniej więcej 200 km na godzinę, no, powoduje już całkiem nowe wymagania techniczne. To musi być zupełnie inne tory i zupełnie inne pociągi. No, stąd tak się przyjęło, żeby ta szybsza kolej była nazywana koleją dużych prędkości. Takie sieci mają najbardziej rozwinięte państwa świata. Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania. W Polsce i w krajach regionu jeszcze tego nie ma, ale jak świadczą o tym podpisane porozumienia, już za chwilę będzie, już te projekty są w fazie takiej no, planistycznej, projektowej, a CPK to jest ten pierwszy, najbardziej zaawansowany, który już w tym roku przejdzie do fazy realizacyjnej, czyli już do tej fizycznej budowy.
Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego podpisali również umowę o współpracy z kolejami ukraińskimi. Oczywiście dotyczy to współpracy już po wojnie, gdzie będą budowane nowe linie kolejowe. Czy to oznacza, że Polska staje się takim głównym partnerem, jeśli chodzi o kolej dla Ukrainy?
Tak, dokładnie tak jest. Jednym z takich flagowych inicjatyw tej planowanej odbudowy Ukrainy po wojnie jest połączenie Ukrainy w europejskim standardzie torów, bo to jest istotne, żeby nie trzeba było zmieniać pociągów, żeby nie spowalniać na granicy, tak jak to dzieje się teraz. Ukraina chce się dopiąć do tego europejskiego systemu i oczywiście od razu no, w tym możliwie najlepszym standardzie, czyli kolei dużych prędkości, takie połączenie z Kijowa na zachód znów nie byłoby możliwe i nie miałoby sensu, gdyby nie Polska, gdyby nie to, że od granicy będzie w Polsce, a tutaj CPK również będzie służyć tym, co już wypracowaliśmy, know-how, standardami technicznymi i to my będziemy tym podmiotem, który dla kolei ukraińskich będzie takie studia wykonalności i plany przeprowadzał. Oczywiście jest w tym i nasza korzyść, bo dzięki temu jedna z tych naszych tak zwanych szprych będzie, można powiedzieć, przedłużona aż do Kijowa.
No właśnie, Centralny Port Komunikacyjny staje się coraz bardziej ważny dla, nie tylko dla Polski, ale także dla całego regionu, ale także jest ważny, jeśli chodzi o taki kontekst bezpieczeństwa Polski.
Tak, no stąd podczas konferencji Rail Direction Days, która tu skupiała właśnie te inicjatywy państw całego Trójmorza, obecni byli również przedstawiciele wojska, obecni byli przedstawiciele Armii Polskiej, Armii Stanów Zjednoczonych, no ponieważ taki kręgosłup komunikacyjny, możliwość szybkiego i również no, dużego w sensie wolumenów, wartości żołnierzy, sprzętu wojskowego, amunicji, zaopatrzenia, komunikowania i przerzucania na wschodniej flance NATO sił jest niezwykle istotny i znacząco zwiększa bezpieczeństwo naszego regionu, no bo powoduje, że potencjalny agresor musi się liczyć nie tylko z tymi siłami, które w tym momencie, w danej chwili naprzeciwko niego stoją, ale również z tym, że one bardzo szybko mogą zostać znacząco zwiększone, bo jest do tego infrastruktura komunikacyjna. Obecnie ona ma swoją przepustowość i ta przepustowość nie jest duża. Ona powoduje, że no, przykładowo ta pomoc wojskowa, która jest dostarczana Ukrainie, Trwa to przecież już prawie że rok, mój Boże, 11 miesięcy. I przez te 11 miesięcy lotnisko Rzeszów-Jasionka jest, można powiedzieć, wypełnione. Pęka szwach tymi dostawami. Chcielibyśmy, żeby jeszcze w razie pewnego zaostrzenia sytuacji międzynarodowej, nawet nie wojny, tylko żeby do wojny nie doszło, żeby pomoc znacznie większa mogła trafić na przykład do Polski w przeciągu kilku dni, a nie żebyśmy musieli na nią czekać miesiącami. To wymaga nowej infrastruktury, dużej przepustowości. No taką zapewni nowe lotnisko w sercu CPK, ale również cały system komunikacyjny CPK w Polsce, który też będzie powiązany z systemami w innych krajach, tak jak to już mówiliśmy, będzie ich serce.
To jeszcze pozostając przy CPK, czy w tym roku zgodnie z zapowiedziami rozpoczną się prace budowlane?
No oczywiście to zobaczymy, to rzeczywistość pokaże, ale tak, ten harmonogram, który został tak zaplanowany, żeby tak się stało, jest w tym momencie dotrzymywany. Mamy już rozstrzygnięty taki przetarg ramowy na tego rodzaju pracę. Mamy odpowiednie środki finansowe. Mamy również już całkiem sporo gruntu. W dobrowolnych nabyciach już zbliżamy się do 300 hektarów. To można powiedzieć, już w tym momencie na to rozpoczęcie prac wystarczy, bo przecież nigdy nie jest tak, że by duża budowa rozpoczynała się naraz we wszystkich miejscach, jest jakiś punkt, od którego się zaczyna. Właściwie jedyna rzecz, na którą jeszcze czekamy, to decyzja środowiskowa, bo ona jest niezbędna, żeby pracę zaczynać. Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej jest w toku, idzie to dobrze, wygląda to dobrze, więc wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie, że w tym roku te prace budowlane się rozpoczną.
To zmieniając temat, panie ministrze, do Polski trafiają już środki z nowej perspektywy finansowej 2021-2027, ale środki z KPO nadal do Polski nie trafiły.
No tak właśnie jest. Zresztą nie tylko do Polski, bo też trochę tutaj ta dyskusja o KPO zaciemnia nam w Polsce obraz ogólny. No więc po pierwsze te zwykłe środki, czyli wszystkie środki, które do tej pory były w poprzednich perspektywach, budżet po prostu na nową unijną perspektywę, on jest uruchomiony i te środki do Polski już w tym momencie płyną. Natomiast KPO, czyli coś dodatkowego, coś ekstra, coś czego do tej pory nie było, faktycznie jeszcze pierwsze środki nie spłynęły, tak jak w przypadku 9 innych państw europejskich. Wszyscy tego instrumentu w Europie się uczą, on jest trudny. Możemy już teraz powiedzieć, że trochę źle zaprojektowany, ale w czasie tym covidowym go planowano może w dużym pośpiechu albo trochę nierozważnie. No i tak, czekamy, żeby te środki wpłynęły. Jeszcze troszeczkę nam brakuje do wypełnienia warunków tych kamieni milowych do pierwszego wniosku o płatność. Ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która ten kamień milowy praworządności wypełnia, trafiła już do Senatu. No i w Sejmie czeka przygotowana przez Ministerstwo Klimatu ustawa dotycząca odnawialnych źródeł energii. To właściwie takie dwa ostatnie punkty, po których będzie można wniosek o płatność złożyć.
No właśnie, mówi pan o tej ustawie o odnawialnych źródłach energii, nazywanej potocznie ustawą wiatrakową. Dlaczego ona jest taka ważna dla Unii Europejskiej?
No to jest element, ponieważ KPO działa w takiej logice trochę innej niż dotychczasowe środki europejskie, choć one oczywiście też wymagały spełnienia pewnych warunków. No na przykład takim warunkiem tak zwanym ex ante, czyli takim, który trzeba spełnić, zanim w ogóle się dostanie środki, na przykład na budowę dróg, to było sporządzenie ogólnokrajowego takiego planu budowy komunikacyjnego, który był konsultowany społecznie, który był poddawany ocenie oddziaływania na środowisko. I dopiero kiedy to było zrobione, to na przykład środki na drogi były uruchamiane. W przypadku KPO przykładowo są tam środki na wsparcie transformacji energetycznej, na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii, ale żeby one zostały uruchomione, to musi zostać przyjęta ustawa, która te uwarunkowania prawne tego rodzaju inwestycji nieco zmienia. To od początku było wiadome, to było w KPO, który podpisaliśmy, i po prostu taką ustawę przyjąć trzeba, żeby te środki uruchomić. Trochę jest taka narracja, jest oczywiście fałszywa, ponieważ jest takie wrażenie po stronie polskiej, że to przed chwilą przyjęliśmy przecież tą ustawę o Sądzie Najwyższym, a tu Komisja Europejska znów coś wymyśla, jakieś wiatraki, ale tak nie jest. Ta ustawa jest to, że taką ustawę trzeba będzie przyjąć, to wiadomo od roku. Ona jest jak najbardziej zapisana w KPO, to nie jest żaden nowy wymysł. Projekt wpłynął latem do Sejmu, jest przygotowany przez Ministerstwo Klimatu. No i można powiedzieć i tyle. Trochę tak jak w przypadku też wcześniejszych innych środków europejskich.
No właśnie, ale nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i właśnie ta ustawa wiatrakowa są bardzo mocno krytykowane przez Solidarną Polskę. Czy będziecie próbować przekonać koalicjanta do swoich racji, czy jednak szukać poparcia na opozycji?
Nie, no, cały czas przekonujemy, no ale koniec końców już przychodzi ten moment, kiedy trzeba po prostu zgłosić ustawę i trochę zobaczymy w Sejmie, kto ją poprze. Są deklaracje ze strony niektórych klubów opozycyjnych, że te rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii poprą. Ja rozumiem zastrzeżenia kolegów z Solidarnej Polski. Sam może nie jestem szczególnym entuzjastą europejskiego modelu transformacji energetycznej, tylko sytuacja jest taka, że ta transformacja i tak będzie. I Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, i tak będzie musiała różnego rodzaju wymagania w tym zakresie spełniać. I jedyna możliwość byłaby, żeby unijność byłoby wystąpienie z Unii Europejskiej, czego nie chcemy i czego nie popiera zdecydowana większość Polaków. A KPO zapewnia środki, żeby część kosztów wynikających z tych zobowiązań finansować. Więc nie wzięcie KPO, nie przyjęcie ustawy, nie pozyskanie ze środków KPO spowoduje, że różnego rodzaju dodatkowe opłaty za emisje, koszty i tak będziemy ponosić, a nie będziemy mieć środków, żeby sfinansować inwestycje, które pozwolą nam lepiej się z tymi wymaganiami zmierzyć.
No dobrze, no to nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawa wiatrakowa, to są dwa kamienie milowe, ale są też tam wśród tych kamieni takie, które są nie do zaakceptowania, jak mówi Krzysztof Sobolewski, chociażby zmiany w regulaminie Sejmu. Uda się przekonać Komisję Europejską, żeby się z tego wycofała?
Zobaczymy. To są kamienie milowe dotyczące kolejnych wniosków o płatność, innych programów. Nic w życiu nie jest za darmo. Nie ma, jak to mawiali, pewien klasyk darmowych obiadów. Nikt nam nic za darmo nie daje. Wszystko niesie ze sobą koszty. Będziemy na bieżąco w danym momencie analizowali, czy ta korzyść opłaca się versus koszt, który musimy w danej sprawie ponieść. Na razie w tym pierwszym wniosku o płatność analiza jest taka, że tak, że to się opłaca, że to są środki, na których skorzystamy, więc będziemy po nie sięgać. Może się zdarzyć, KPO to program w istocie wieloletni, że nie, na przykład za 3 lata w którymś tam programie, w którymś kamieniu milowym analiza będzie wskazywać, że w ogóle czy w danym momencie tam się to nie opłaca i że kosztu danego nie opłaca się ponieść. To w przyszłości zobaczymy. Na razie warto ten pierwszy wniosek o płatność, te pierwsze, o ile dobrze pamiętam, 4 miliardy uruchomić i te pieniądze wziąć z dwojakiej przyczyny. No, po pierwsze z samej przyczyny, że lepiej je mieć niż nie mieć i one finansują takie kwestie, które i tak będziemy musieli wykonać, a bez tych środków po prostu byśmy musieli obciążać tymi kosztami polskiego podatnika. Ale też kwestia jest druga. No, mamy wojnę tuż za naszą granicą. Polska jest przez wielu inwestorów, przez rynki finansowe na świecie postrzegana jako kraj, no, znajdujący się w pewnym niebezpieczeństwie, w pewnym ryzyku. Nic na to nie poradzimy. Taki jest fakt obiektywny, obiektywnie istniejący. To rzutuje na przykład na siłę polskiej waluty, to rzutuje na poziom oprocentowania, jaki musimy płacić za nasze obligacje. I taki jednoznaczny sygnał, że Polska jest w dobrych stosunkach z Unią Europejską, że jest częścią Zachodu, że jest w związku z tym krajem bezpiecznym, z pewnością spowoduje na przykład spadek oprocentowania polskich obligacji. A to spowoduje, że poza tymi 4 miliardami z wniosku o płatność będziemy mieli na przykład kilkanaście miliardów więcej zaoszczędzonych na tym, że musimy płacić wyższe odsetki od naszych obligacji. A co więcej, będą to środki, które będziemy mogli sobie dowolnie już wydać na to, co sami w Polsce zdecydujemy, bez żadnych tam kamieni milowych, ocen Komisji Europejskiej i tak dalej. To jest też dodatkowa korzyść wynikająca z tego pierwszych kamieni milowych KPO, o której musimy pamiętać.
I oby tak się stało. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
I ja serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.